Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Andrzej Szejna, poseł Nowej Lewicy i były wiceminister spraw zagranicznych, jest naszym gościem. Panie ministrze, witam serdecznie.
Kłaniam się panu, kłaniam się państwu.
Europejskie mocarstwa, Francja, Niemcy i Wielka Brytania naniosły w niedzielę w Genewie poprawki na plan pokojowy prezydenta Trumpa, również poprawki dotyczące bezpośrednio Polski. Czy pan umie wyjaśnić, dlaczego nie było przy tym stole premiera Tuska?
Przede wszystkim to spotkanie, o którym mówimy, było spotkaniem roboczym i w międzyczasie, tak wynika to z praktyki dyplomacji i współpracy chociażby koalicji chętnych, czy spotkań ministrów spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej, czy ministrów obrony. Te dyskusje odbywają się bez fleszów, te dyskusje odbywają się bez
komunikatów. Ale wie pan, na tych dyskusjach bez fleszy zapadają decyzje, które są najważniejsze, bo przy fleszach to się zwykle tylko politycy uśmiechają.
Zgodzę się
dlaczego nas tam nie ma? Nie,
my jesteśmy tam, gdzie rzeczywiście rysuje się kształt nowego systemu i ładu bezpieczeństwa nie tylko Europy, ale świata.
Właśnie nie.
Tak, ale
nie.
Z niedzieli na poniedziałek również odbywała się bardzo poważna rozmowa, w której uczestniczył wicepremier Radosław Sikorski. Tam na te poprawki, które były wprowadzane do tekstu, zresztą zaskakującego i tekstu, z którym praktycznie nikt w Europie się, poza chyba Orbanem i Węgrami, nie zgodził. Tekstu dosyć powiedziałbym też siermiężnego w swoim wyrazie, bo przecież wprowadzanie tylu wątków do tematu, jakim jest pokój czy rozejm między Ukrainą a Rosją, wątków, które właściwie powinny być poboczne do samego faktu, jakim jest zawarcie go na pewnych warunkach. A te warunki są ważne zarówno dla Polski, jak i dla Ukrainy.
No właśnie, no chcę do tych warunków dla Polski ważne nawiązać, ponieważ punkt 9 w wersji Trumpa, punkt 9 tej propozycji brzmiał: europejskie samoloty bojowe będą stacjonować w Polsce. Nikt nas nie zapytał, dlaczego, czy ten zapis nam się podoba. Po niedzieli i po tym spotkaniu w Genewie Europa, czy mocarstwa europejskie, zmieniły zapis punktu 9. Samoloty bojowe NATO będą stacjonować w Polsce. Znowu nikt nas o to nie zapytał, czy nam się to podoba. O co chodzi w tym zapisie, w tym punkcie 9?
To może nie chodzi, zanim odpowiem, jeśli chodzi o ten zapis. Sam fakt przedstawienia projektu porozumienia pokoju, rozejmu, projektu tak ważkiego, bez konsultacji poważnych, wstępnych, czy to z Unią Europejską, czy z Ukrainą, był ze strony administracji amerykańskiej zatrważający.
Nie, ale czy nie jest zatrważający? To jest pełna zgoda.
Był zatrważający. I odpowiedź Unii Europejskiej,
z punktu widzenia
Polski,
skuteczności polskiej dyplomacji, czy w ogóle polskiej klasy politycznej.
Ale nie tylko na skuteczność, panie redaktorze, polskiej dyplomacji, ponieważ znalazły się tam zapisy dotyczące, można powiedzieć, nowego ładu, czy współpracy w ramach NATO, na które ostro odpowiedział nie tylko pan premier Donald Tusk, bo nigdy się nie zgodzimy na decydowanie o Unii Europejskiej, no, o Polsce, Ukrainie. Ale ten plan,
Przepraszam, spotyka się Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, zmieniają punkt 9 dotyczący Polski, nas przy tym nie ma. No i co, pan mówi, że
ale,
my się
ale,
nie godzimy,
ale my się godzimy. My jesteśmy na bieżąco przy wszystkich negocjacjach i rozmowach, bo przy nich uczestniczył wicepremier Radosław Sikorski, a dzisiaj...
Pan już nie jest w MSZ-cie, dzisiaj, pan nie musi tak strasznie bronić
nie,
chyba
nie,
tego
nie, ale ja nie bronię, ja wiem, jak to wygląda, jak to się dzieje i cały warsztat, dlatego będę bronił, można powiedzieć, tego, co się dzieje na naszych oczach i wiem, do czego zmierza i Radosław Sikorski i o czym mówi pan premier Tusk, uczestniczący, który będzie uczestniczył w posiedzeniu Rady Europejskiej zwołanej przez Antonio Costa przy okazji spotkania szczytu.
Bo na razie są naniesione poprawki, wersja dokumentu krąży.
Ale to nie jest ostateczny żaden tekst, po pierwsze. Po drugie, uważam, że będą z niego wyłączone w wielu kwestiach kwestie dotyczące czy Unii Europejskiej,
okay,
czy
ale przepraszam,
NATO.
Trzymajmy się przy tym punkcie 9, bo wie pan, jeżeli w punkcie 9 wpisuje się na twardo, samoloty bojowe NATO będą stacjonować w Polsce, to pan wie, jak Władimir Putin sobie zinterpretuje ten zapis.
Ale poczekajmy.
Żołnierze amerykańscy, do widzenia, sami to zapisaliście.
Panie redaktorze, naprawdę, spokojnie poczekajmy na konkluzję Rady, która odbędzie się z uczestnictwem pana premiera Donalda Tuska, Rady Europejskiej, czyli spotkania liderów, i ona da kształt ostateczny.
Absolutnie rozumiem, że to nie jest ostateczny zapis.
Ale oczywiście,
tylko
że tak.
Dlaczego zapisy dotyczące Polski, kraje nam przychylne, nasi partnerzy w Europie, spotykają się w Genewie i wpisują, zmieniają zapisy dotyczące Polski bez zapraszania nas? Czy pan umie mi to wyjaśnić trzema zdaniami?
Tak, mogę panu to wyjaśnić. Te zapisy, ostateczne porozumienie dotyczące tekstu i odnoszące się do Polski są negocjowane i były negocjowane przez Radosława Sikorskiego na spotkaniu z ministrami spraw zagranicznych oraz będą zatwierdzane przez premiera Donalda Tuska na spotkaniu, na posiedzeniu nieformalnym w szczycie Rady Europejskiej zwołanym przez Antonio Costa w Angolii. To są
ale
fakty.
Chce pan powiedzieć, że ten zapis punktu 9, że myśmy o tym wiedzieli, się na to zgodziliśmy?
Pana, nikt nie wiedział, jakie była propozycja. Wiem, nikt nie znał propozycji przedstawionej przez administrację Donalda Trumpa, bo gdyby znał, to by się natychmiast zareagował i nie zgodził, ponieważ, jak wspomniałem, ta propozycja jest, można powiedzieć, pewnym 28-punktowym wyjściem do rozmów, który w naszym odbiorze, i to powiedział chyba każdy polityk od Wisły po Madryt, była propozycją chyba kapitulacji Ukrainy na warunkach, które, przypominam, Putin proponował już podczas spotkania z Trumpem na Alasce. I ten projekt, który wtedy był też, powiedziałbym jako prawnik, na wokandzie, został przez Unię Europejską Ukrainy, można powiedzieć, bliźniaczy projekt, pochodzący z Alaski, tak bym go określił, został odrzucony. Doszło wtedy do kilku spotkań, również i rozszerzenia koalicji chętnych, spotkania pana prezydenta Zelenskiego z premierem Starmerem, później z prezydentem Francji. I to dzisiaj jest, można powiedzieć, ciąg dalszy i ciąg dalszy odpowiedzi Unii Europejskiej na propozycje, które nie będą przyjęte.
Ja tylko rozumiem, że pan mówi w skrócie spokojnie, z dużej chmury mały deszcz.
Nie mówię spokojnie. Europa, niespokojny jestem co do tego, że pomimo ogromnej akcji dyplomatycznej wspólnej, również Polski w ramach Trójkąta Weimarskiego plus Wielka Brytania i ofensywy dyplomatycznej i, można powiedzieć, solidarności, którą pokazaliśmy, jedności w ramach Unii Europejskiej z Ukrainą i w ramach naszej koncepcji nowego ładu bezpieczeństwa, znowu wrócił ten sam plan, ten sam projekt, który został przedstawiony w okolicy, powiedziałbym, czasoprzestrzeni spotkania Trump-Putin na Alasce.
Wtedy się nie ziścił, pan mówi, to teraz się też nie ziści.
Wrócił, tak? Jak bumerang i dzisiaj ta odpowiedź Unii Europejskiej, liderów Europy, liderów koalicji chętnych i Polski jest taka sama.
Andrzej Szejna jest naszym gościem. Żegnamy słuchaczy RMF FM, ale to nie koniec rozmowy z ministrem z Lewicy. Za chwilę zapytam pana posła z Lewicy o ćmoje boje rządu z prezydentem Nawrockim i o kilometrówki. Zapraszam do RMF 24, do naszych mediów społecznościowych i na YouTube'a. Andrzej Szejna, wracamy. Chcę jeszcze podrążyć temat 28-punktowego planu Trumpa pokojowego. Czy pan umie wymienić punkty, które po prostu panu postawiły włosy na głowie?
Tak, na pewno włosy na głowie postawił mi punkt, który dotyczył redukcji wojsk ukraińskich do 600 tysięcy. Punkt dotyczący nieprecyzyjnego...
Europa, przepraszam, wtrącę, Europa to poprawiła, znaczy mocarstwa europejskie bez nas poprawiły to na 800 tysięcy w czasach pokoju. 800 tak, tysięcy tak, w czasach pokoju. To jest znacząca różnica.
Tak, to jest znacząca różnica, ponieważ Ukraina musi mieć możliwość odparcia potencjalnej agresji Rosji, gdyby do tego doszło, bo nie mamy żadnych wątpliwości, że Rosja ze swoich imperialistycznych planów nie zrezygnowała i planuje dalej podbój militarny, polityczny czy terytorialny Ukrainy, gdyby taka okoliczność, taka możliwość się pojawiła, więc zmniejszanie armii ukraińskiej oznaczałoby danie po pierwsze oddechu Rosji na dłuższy okres, na przykład, żeby zebrała swoje siły, wzmocniła się militarnie, między innymi poprzez to, że w tym planie, o którym rozmawiamy, istnieje możliwość zniesienia sankcji, prowadzenia rozmów gospodarczych, wprowadzenia przez Stany Zjednoczone reguły business as usual i to rzeczywiście oznaczałoby możliwość przygotowania się do kolejnego ataku.
A czy po tych europejskich poprawkach ten plan już nie stawia włosów na głowie, czy nadal jest zły?
Po tych poprawkach, szczególnie też druga kwestia, o której mówię, jest bardzo mocno złączona z tym pierwszym tematem, a więc udzielenia właściwych gwarancji dla Ukrainy na kształt artykułu 5, ponieważ ten zapis w poprzednim projekcie Stanów Zjednoczonych był absolutnie w mojej ocenie nierzeczywisty, nierealny i niepewny.
Jak on brzmiał? On chyba brzmiał bardzo ogólnie, że...
No, że odpowiednich gwarancji, odpowiednich, tak? My mówimy dzisiaj o gwarancji, które właściwie nie były określone w żaden sposób.
Tutaj jest zapis, tutaj jest propozycja zapisu: Ukraina otrzyma gwarancję USA odzwierciedlającą artykuł 5 tak. NATO, I to pana uspokaja?
To już mnie uspokaja w tym zakresie, że brzmi to konkretnie, bo to są odzwierciedlające artykuł 5 i przez USA, bo nikt nie ma wątpliwości, że kraje Unii Europejskiej, których wszystkie poza Węgrami należą do koalicji chętnych i wspierają na różne sposoby Ukrainę militarnie, humanitarnie, przekazując broń, środki i tak dalej, są do tego gotowe. Problem leży po stronie Stanów Zjednoczonych, a gwarancja Stanów Zjednoczonych byłaby żelazna w tym momencie, a żelazna gwarancja jest, krótko mówiąc, najbardziej odstraszająca dla Władimira Putina.
Pytanie, czy byłaby to żelazna gwarancja, czy kawałek papieru, bo wielu analityków, nie wiem, czy pan się z tym zgodzi, jestem ciekaw pańskiej opinii, twierdzi, że żelazna gwarancja jest wtedy, kiedy wojska NATO po prostu stacjonują na Ukrainie w liczbie, powiedzmy, nie wiem, 80-100 tysięcy i stoją tam w czasie pokoju jako, nie wiem, misja pokojowa, jak zwał, tak zwał. I wtedy Władimir Putin wie, że jeżeli zaatakuje Ukrainę, to tam jest 100 tysięcy wojsk NATO. W tym planie pokojowym w wersji i amerykańskiej, i europejskiej jest wykluczenie tego, że będą wojska krajów zachodnich w Ukrainie w czasie pokoju.
Tylko że dzisiaj mamy analogiczną sytuację, że przecież mamy czas wojny, a wojska NATO ani nie stacjonują, ani oczywiście nie biorą udziału w jakichkolwiek działaniach czy obronnych, czy ofensywnych. Więc tu chodzi, zamysł tego jest według mnie logiczny, to znaczy jest czas pokoju, wojska NATO nie są potrzebne i nie stacjonują. Jeżeli dochodzi do konfliktu, odnowienia konfliktu i uruchomienia chociażby tego zapisu o gwarancjach bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych na zasadzie artykułu 5, to wtedy jest moment na ewentualne wkroczenie wojsk NATO, w tym wojsk Stanów Zjednoczonych oczywiście. Natomiast nie widzę tutaj braku...
Tylko skąd one przyjdą, bo jeżeli ich tam nie będzie, tych wojsk, no to zanim one tam nadejdą, to Władimir Putin już swoje zrobi. Ale dobrze, panie ministrze, bo to są kwestie wojskowe, to chyba nie jesteśmy ekspertami. Natomiast chciałbym pana zapytać, czy pan umiałby odpowiedzieć na pytanie, jaka taka najbardziej krwawa rzecz, ważna dla Polski, której musimy się absolutnie trzymać jak niepodległości w tym całym planie pokojowym powinna się znaleźć? Co jest dla Polski naprawdę tak morderczo ważne?
Dla Polski, przede wszystkim dla Polski ważne są gwarancje, to o czym rozmawiamy, gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy i to realne gwarancje bezpieczeństwa. Również kwestie związane z takim pokojem, który nie oznaczałby dla Ukrainy upokorzenia i ustępstw terytorialnych nie do przyjęcia, albo które by skutkowały później rozwojem ruchów rewizjonistycznych, ruchów, które by na przykład doprowadziły do tego, aby na władze w Ukrainie objęły siły związane czy prorosyjskie. I trzecia sprawa, to kwestie zamrożonych aktywów rosyjskich. Mhm. To jest bardzo ważne również dla Polski, po to, aby Ukraina miała, kraje oczywiście wspierające, miały środki na i odbudowę Ukrainy.
Czyli żeby nie była tylko na naszym garnuszku, tylko żeby Rosja zapłaciła za zniszczenia.
Tak, można też to tak pragmatycznie powiedzieć, ale dodałbym do tego również kwestie związane z odpowiedzialnością, ponieważ nie może być sytuacji takiej, w której, i tam były takie zapisy, przypominam, które mówiły o takiej, można powiedzieć, odejście od roszczeń czy zgody na umorzenie tych roszczeń,
tak?
Na odpuszczenie win, to byśmy powiedzieli.
Znaczy, że za wszystkie działania, tam nie ma słowa zbrodnia, ale za działania wojenne żadna ze stron nie odpowiada, czyli również za zbrodnie w Buczy, na przykład w Buczy. Rozumiem, że to jest ważne, żeby tego nie było.
Tak, ale to nie tylko kwestie natury moralnej i prawa międzynarodowego, etyki, prawa humanitarnego, ale kwestie majątkowe, czyli kwestie odszkodowawcze. Ponieważ można by było domniemywać, gdyby taki zapis się znalazł, niby w odniesieniu do kwestii odpowiedzialności za zbrodnie, w tym przypadku nawet ludobójstwa, czy właśnie przestępstwa, zbrodnie wojenne, o które oskarżany jest Władimir Putin, nagle ktoś mógłby je poszerzyć o odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzoną szkodę, za zniszczone budynki, infrastrukturę krytyczną, za zagrabione mienie. I w momencie, gdyby aktywa zamrożone rosyjskie, a to jest ponad 300 miliardów dolarów, po te aktywa byśmy sięgnęli i albo utrzymywali je w zależności od tego, jaką przyjętą formułę prawną.
To Władimir Putin pójdzie do Międzynarodowego Sądu. Proszę bardzo, zapisaliście, że nie odpowiadam. Tak. Oddawajcie pieniądze. Rozumiem, że o to chodzi.
Rozpoczęłaby się dyskusja z Rosją mniej więcej taka, jaką prowadzi dzisiaj kolejny rząd polski z Niemcami na temat reparacji lub też...
Odważna analogia, ale przyjmuję.
Ale odważna, ale prawdziwa na gruncie prawa, bo by się okazało, że w takiej umowie, w takim porozumieniu Ukraina za chwilę by się okazało, że rzekła się jakichkolwiek roszczeń wobec Rosji i byśmy mieli kolejny galimatias.
Dobrze, a propos odważnych analogii, izraelski Instytut Yad Vashem opublikował wpis, że Polska była pierwszym krajem, który zmusił Żydów do noszenia znaków mających na celu odizolowanie ich od otaczającej społeczności. Polska była pierwszym takim krajem, piszą. I ani słowa o tym, że była wtedy pod niemiecką okupacją i że ten nakaz noszenia naszywek na ubraniach wydali Niemcy. Pan uważa, że oni to robią celowo, czy to jest przeoczenie młodego, nie wiem, studenta, który może im stronę internetową stawia?
Czy ja nie podejrzewam tutaj o celowe działanie, bo to byłoby jakieś absurdalne dla mnie, zważywszy na to, że wszyscy wiemy, iż Polska była krajem okupowanym przez nazistowskie Niemcy, hitlerowskie Niemcy, to po pierwsze. Po drugie to, że wprowadzono w Polsce...
Ale wie pan, my w Polsce to wszystko wiemy, tylko świat tego nie wie. Jak Yad Vashem coś takiego pisze, no to, że Polska była pierwszym krajem, który zmusił Żydów do noszenia opasek, właściwie naszywek, no to wie pan...
Ja uważam, że w błyskawicznym tempie powinno zostać to albo sprostowane w sposób bardziej oddający prawdę historyczną, albo opisane. To znaczy warto byłoby dodać, że okupowana Polska, tak, co najmniej, albo Polska znajdująca się pod okupacją hitlerowską, albo w Polsce pod okupacją hitlerowską, Niemcy jako pierwszym kraju okupowanym. To wszystko da się zrobić naprawdę w sposób bardzo łatwy.
A właśnie pytanie, dlaczego nie jest robione przez instytucję, która działa od 70 bodajże lat. W latach 50. Yad Vashem powstał. Ma po prostu... To jest bardzo dobrze zdofinansowany instytut. Nie wyobrażam sobie, żeby te wpisy nie były jakoś redagowane.
Ja myślę, że nawet i ta nasza rozmowa dzisiaj, jestem przekonany, przysłuży się temu, aby to zostało szybko naprawione, bo wystarczy jedno słowo wprowadzić zamiast Poland. No,
ale wie pan,
minister Sikorski
grzecznie poprosił o zmianę tego wpisu, a tamci grzecznie ministra Sikorskiego zignorowali. To znaczy wpisu nie zmienili, tylko coś tam w następnym poście napisali innego, uzupełniającego. I minister Sikorski wezwał w związku z tym ambasadora Izraela.
No tak, no więc jak mówię, te działania powinny być, można powiedzieć, musi być hierarchia działań, czyli jeżeli ktoś...
Prosimy, grzecznie.
Nie. Najpierw zwracamy uwagę na pewien problem semantyczny i prosimy natychmiast o wyprostowanie. Jeżeli to wyprostowanie nie następuje, czy sprostowanie, może bardziej to jest dobre sformułowanie, to wtedy są działania
dyplomatyczne. To zapytam inaczej, bo czy celowo, czy niecelowo, to tego się nie dowiemy. Marek Magierowski, którego ja dosyć szanuję, mówi, że celowo, ale zostawmy tę dyskusję. Natomiast to, czy umie pan mi wyjaśnić, dlaczego tego się nie prostuje, mimo że minister Sikorski pisze? Dlaczego oni ociągają się albo tego nie zmieniają?
Wie pan, trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Gdyby to byli przedstawiciele dyplomacji izraelskiej, uznałbym to...
Za sygnał. No właśnie.
Uznałbym to za sygnał i bardzo bym się tym zaniepokoił. Jeżeli to jest niezależna organizacja, też o charakterze właściwie też międzynarodowym...
Ja niezależna organizacja od rządu izraelskiego, nie, ale pan raczy żartować.
No dobrze.
To jest narzędzie polityczne, bardzo sprawne.
Zgoda, ale mimo wszystko formalnie tak jest.
Izraelskiej polityki historycznej.
Formalnie tak jest.
Szacunek.
Ale, ale powiedzmy sobie tak, dla dobra relacji... A przede wszystkim pewnej polityki historycznej i pewnej prawdy historycznej między obydwoma narodami i pewnej wspólnej historii, no to mógłbym powiedzieć, że ubolewam nad tym, że to sprostowanie nie nastąpiło błyskawicznie. Natomiast w tej sytuacji Polsce nie pozostaje nic innego, jak stanowcze kroki dyplomatyczne. Nie ma innej opcji. A dlaczego to jest taka, jakie były intencje? Niech pan mnie nie zmusza do tego, żebym się nad tym zastanawiał.
Dobrze,
bo można powiedzieć, nawet mój światły umysł tego nie ogarnia.
No właśnie. To jest dobra odpowiedź. Jeszcze chcę pana zapytać o... niestety o prezydenta Nawrockiego może nie zdążymy omówić, ale chcę omówić Włodzimierza Czarzastego, ponieważ 14 grudnia będziecie wybierać szefa Nowej Lewicy. Do tej pory kandydatury zgłosili Marcin Kulasek na szefa Nowej Lewicy, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk na szefową i Krzysztof Gawkowski też zgłosił swoją kandydaturę, więc mam do pana pytanie, na kogo pan zagłosuje i dlaczego na Włodzimierza Czarzastego?
Pan, to jest pytanie pytanie z cyklu, dlaczego...
I dlaczego Lenin, tak się
dlaczego, tak, albo nie, ale dlaczego Che Guevara, tak? Może w ten sposób lepiej, dlaczego Che Guevara?
No rozumiem, że wam lepiej to brzmi. Dobra,
to znaczy, ja myślę, że poczekajmy do kongresu. Zobaczymy, kto naprawdę wystartuje w tych wyborach.
Nie, ale dobrze, ale pytając zupełnie serio, czy pan, gdyby ktoś pana, nie wiem, budził w nocy i zapytał, czy Czarzasty powinien tą kolejną kadencję wziąć, to co by pan powiedział?
No, zważywszy na to, że objął funkcję marszałka Sejmu, nie zdziwiłbym się, gdyby się zdecydował kandydować. On tej decyzji jeszcze nie ogłosił.
Ale dlaczego? Właśnie jak jest zajęty marszałkowaniem, to może powinien sobie zdjąć z głowy partię.
No tu głosy są podzielone, dlatego że jednak jako marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ma absolutny dostęp do państwa, też do mediów, powiedzmy sobie szczerze, i może w imieniu lewicy jako marszałek Sejmu
być skuteczniejszy.
Być skuteczny w przekazie medialnym, być skuteczny.
I to, a i czy taki, pan, czy i pan uważa, dobrze, że on będzie, pana intuicja poparta czymś więcej, czy pan uważa, że on będzie kandydował, czy nie, na szefa lewicy?
Ja, wsłuchując się w jego słowa, uważam, że bardzo mądrze postępuje, czeka do ostatniego zjazdu, ostatniej konwencji wojewódzkiej Nowej Lewicy, badając grunt i jakby przyjęcie, w jakim jest, w jaki sposób jest goszczony na poszczególnych konwencjach jako ewentualny szef na kolejną kadencję. I po ostatnim konwencji, która odbędzie się, z tego co pamiętam, w Lublinie u ministra Jacka Czerniaka, to on tą decyzję ogłosi. Z moich obserwacji, i to też jest ważne, w tych konwencjach bierze udział Krzysztof Gawkowski, od czasu do czasu też Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, bierze udział Marcin Kulasek.
Czyli właściwie pozamiatane, czyli ta cała dyskusja, pytanie was o to, kto będzie szefem lewicy, nie ma sensu, bo będzie Włodzimierz Czarzasty, tak jak pan zapytałem, ale nie, no ja to szanuję, bo rozumiem zamysł, tylko po prostu po co robić ten cały spektakl?
Nie, spektakl, no, to nie jest spektakl.
Skoro
to,
i tak, ja, i wiadomo, że Lenin.
Wydaje mi się, że to była konsekwencja mądrych kroków też i spokoju w tej partii, ponieważ ta partia potrzebuje i spokoju, i mądrego prowadzenia. Najpierw pierwszym
wydarzeniem... Może też sondaży potrzebuje lepszych, żeby wyjść poza 5%.
Ale właśnie do tego zmierzamy, że jakakolwiek kłótnia jeszcze i takie, można powiedzieć, przepychanie się, jak widzimy teraz w Prawie i Sprawiedliwości, wycinanie Morawieckiego, czytam, słyszę, z tego, że nie będzie...
Od razu uśmiech na twarzy.
Nie, no uśmiech na twarzy, bo nie będę smutny. Dlaczego miałbym być smutny, że Kaczyński wycina Morawieckiego, a Morawiecki wycina Kaczyńskiego? Ja nie chciałbym, że... I dlatego na kongresie Lewicy nie zobaczy pan sytuacji, że ktoś kogoś wycina.
Zobaczymy, czy wy się na kongresie Lewicy jeszcze nie powycinacie. Bardzo dziękuję. Andrzej Szejna, był wiceminister, do marca wiceminister spraw zagranicznych, poseł Nowej Lewicy, był naszym gościem. Dziękuję panie ministrze.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.